Gościem aktualności dnia na antenie Radia Maryja jest pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, pytanie, widział pan film Zielona Granica?
Nie, nie widziałem, nie wybieram się też na ten film, natomiast czytałem wszystkie wywiady z reżyserką, panią Agnieszką Holland, która opisywała racje, argumenty i logikę, która leży u podstaw tego filmu i co zawarła w tym filmie. Jest to obraz tak wynaturzony Polski, Polaków, a przede wszystkim polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, że pójście na ten film mieściłoby się faktycznie w tym powiedzeniu, które utarło się w czasie okupacji, że tylko świnie siedzą w kinie, jak mówili nasi rodacy, gdy hitlerowcy zorganizowali kina, w których puszczali też filmy propagandowe niszczące wizerunek Polski, Polaków, pokazujących polskich żołnierzy jako bandytów, sadystów i uzasadniających w ten sposób agresję na Polskę.
Zadam pytanie retoryczne. To przypadek, że ten film ma premierę właśnie teraz?
Nie, to nie jest przypadek. To jest wpisane w plany Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Ale co z niezwykłym smutkiem też skonstatuję, również kiedy dowiedziałem się, że nawet Polskie Stronnictwo Ludowe poprzez swoje instytucje, które kontroluje, partycypowało też w finansowaniu tego filmu, no bo wiemy o tym, że robił to też Trzaskowski. No i jest dla mnie w najwyższym stopniu zasmucające, bo sądziłem, że jednak PSL pod względem nieco różni się od Platformy Obywatelskiej. Ale pamiętajmy, że PSL jest też koalicjantem Platformy Obywatelskiej i niemieckiej partii, w Europejskiej Partii Ludowej, której szefem, której nominatem jest w tym sensie, nominatką szefowa komisji pani von der Leyen. No i to ma swoje znaczenie też z punktu widzenia właśnie tej gry wewnętrznej, którą oni prowadzą. Dlaczego ten film teraz? No, jest kilka oczywiście kontekstów. Pierwszy dotyczy obrzydzenia polityki polskiego rządu, Zjednoczonej Prawicy, która twardo to polityka stawia na obronę naszych granic przed hybrydową napaścią Putina i Łukaszenki. Za tym kryje się też obrona przed napływem niekontrolowalnej ilości nieznanych nam uchodźców, głównie z krajów islamskich, którzy mogą stanowić realne zagrożenie dla Polski. A z całą pewnością wpisują się też w pejzaż planów też elit europejskich, które złożyły na ten film, które nie kryją tego, mówią wprost, że chcą przebudować w ogóle całą Europę, w tym Polskę oczywiście, w zupełnie odmienny, jeżeli chodzi o kulturę, kontynent, gdzie ma być multikulti, gdzie ma zniknąć poczucie narodowej przynależności, mają zniknąć państwa, chcą budować jedno państwo europejskie. I tutaj wchodzimy w kolejny interes Niemiec, które przecież forsują ten projekt oficjalnie. Mówił o tym bez ogródek pan kanclerz Scholz, mają zapisane w swoich dokumentach rządowych, więc robią wszystko, aby po pierwsze podważyć politykę polskiego rządu, skompromitować przy okazji Polskę rządzoną przez nas i Polaków, a w ogóle przy okazji zaszkodzić wizerunkowi Polski na świecie, pokazując żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej jako sadystów, psychopatów i kryminalistów, którzy niewinnych i biednych uchodźców okrutnie prześladują. I wreszcie chodzi im o to, żeby zrealizować plany Berlina, Paryża, tych bogatych państw, które kompletnie nie radzą sobie z tym najbardziej agresywnym elementem związanym z uchodźcami, czyli setkami tysięcy niepracujących na zasiłkach uchodźców właśnie z tych krajów afrykańskich, głównie północnej Afryki. I chcieliby nam ich tutaj w znacznej ilości przesłać, podzielić się z nami tym swoim bogactwem w cudzysłowie. Na to rząd Zjednoczonej Prawicy, o czym oni doskonale wiedzą, nie zgodzi się, a Tusk, czy rząd Platformy, panie Wykopacz dokładnie, zgodził się, a Tusk wręcz wymuszał na Polsce i groził nam, kiedy był szefem Rady Europejskiej, z ręki pani kanclerz Merkel, szantażował Polskę, że będą sankcje, jeśli my się na to nie zgodzimy. Więc oni grają tutaj o dużą stawkę, mają swoje interesy, to są interesy sprzeczne z podstawowymi elementarnymi interesami państwa polskiego, naszych rodaków, bezpiecznego, dostatniego rozwoju naszej ojczyzny i dlatego ten film.
Panie ministrze, ten kryzys migracyjny ma dzisiaj tak naprawdę dwie odsłony, bo z jednej strony mamy wojnę hybrydową, która jest przy naszej wschodniej granicy w tej części białoruskiej, ale z drugiej strony mamy ten kryzys migracyjny zachodniej, w zasadzie południowej Europy, czyli właśnie tutaj pojawia się kwestia relokacji, pojawia się kwestia finansowania również problemów migracyjnych. Wiemy już, że Unia Europejska ma 50 miliardów długu, jeżeli chodzi o kwestię kwestię dziury budżetowej na przyszły budżet, a cały czas mówi się o tym, że kolejne pieniądze mają być jeszcze w kwestie migracji wkładane, mają być kwestie, no jakby nie patrzeć, z naszego budżetu wyciągane.
Tak, to prawda. Pierwsza sprawa to, dziękuję już za to pytanie, bo patrząc tak głębiej wstecz, pamiętam, kiedy byłem jeszcze w Europarlamencie w latach minionych i gdy zwracałem uwagę, że takie taka beztroska w poparciu tak zwanej wiosny arabskiej może doprowadzić do dezintegracji tych państw, które oczywiście no, nie były wzorcem demokracji, ale gwarantowały stabilność, a stabilność w polityce to jest rzecz niezwykle ważna. Te państwa zostały, można powiedzieć, rozsadzone z wewnątrz. Unia Europejska i te zwłaszcza lewackie lekoduchy angażowały się beztrosko w rewolucyjne przedsięwzięcia i wsparcie dla nich. Skończyło się, widzieliśmy, gigantyczną ilością ofiar, powiedzmy na Syrię choćby, rozkładem takich państw choćby jak Libia. I to w konsekwencji doprowadziło, że te państwa przestały być buforem chroniącym Europę przed napływem milionów uchodźców z kierunku Afryki Północnej i nawet głębiej, bo ta migracja sięga głębiej w kontynent afrykański. Więc krótko mówiąc, Europa sama sobie tego piwa w jakimś sensie naważyła, chcąc realizować politykę, która była krótkowzroczna i nieprzemyślana. Nie doprowadziła do żadnej demokracji wielkiej w tych rejonach, które były wsparte w ramach tych rewolucyjnych ruchów, tylko doprowadziła do ich dezintegracji, anarchizacji i milionów śmiertelnych ofiar, ludzi, którzy ponieśli, nie żyją z tego powodu właśnie, że takie wsparcie zostało udzielone. Ale to jest inna jakby historia, niezależnie od motywów, polityków ocenia się nie po motywach ich działania, tylko po owocach ich poznać. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło do tego, co właśnie dzisiaj widzimy, niezliczonych też ofiar, cierpień i tak dalej. Analitycy mogą to dokładnie pokazać. Też interesów Putina, który to rozgrywa w tej chwili w Syrii, etc. Wracając jednak do sytuacji, o której ojciec zechciał wspomnieć. Rzeczywiście mamy do czynienia właśnie z tą tendencją napływu milionów uchodźców do krajów bogatej Europy Zachodniej i oni z tym mają problem i chcą ich relokować do Polski. Wiedzą o tym, że my się na to nie zgodzimy i z tego powodu ten rząd chcą po prostu usunąć, żeby rządy Tuska na stałe i PSL-u niestety w tym sensie z ubolewaniem to stwierdzam, które zakładają o nich zapewne słusznie, że zgodzą się na to, by tych uchodźców do Polski przyjmować. Za tym kryje się też i głębsze pewnie myślenie Tuska. Oni chcą, Tusk na pewno jest właśnie człowiekiem, który myśli o tym, aby zmienić oblicze naszej ziemi. Dla niego patriotyzm, polski naród i tak dalej, nasze tradycje, wartości, on się tym brzydzi w gruncie rzeczy, kiedyś sam o tym pisał zresztą. Więc to byłaby znakomita okazja, aby Polska już nie mogła być Polską. Więc te wybory są tak ważne choćby z tego powodu. Ale za tym też kryją się oczywiście interesy finansowe i to jest też pytanie, za które dziękuję ojcu, bo to prawda. Unia Europejska zaciągnęła KPO, między innymi chodzi o te, znaczy w kontekście Polski KPO, chodzi o te wielkie fundusze, zaplanowała ich ogromne wydatki, też w kontekście radzenia sobie z problemami uchodźców, a ma manko w budżecie, może powiedzieć, i musi podjąć decyzję w przyszłości nieodległej o uzupełnieniu środków, które pozwolą realizować te polityki. Oni doskonale wiedzą, że polski rząd, jeżeli będzie rząd Zjednoczonej Prawicy, nie zgodzi się na tego rodzaju decyzje, jeżeli oni płacą pieniędzy, które nam się należą, czyli KPO. I tu można powiedzieć, że gwarancją tego, że KPO, czyli pieniądze, które powinny do Polski wpłynąć, już dawno wpłyną, jest to, że my będziemy u władzy, dlatego że my postawimy warunki, które są dla nich absolutnie konieczne, żeby projekt europejski nie zbankrutował i mógł dalej funkcjonować. Czyli proszę bardzo, jesteśmy gotowi na pewną kooperację, ale muszą być zmienione zasady funkcjonowania w ramach KPO. To nie może być narzędzie szantażu do odbierania suwerenności Polski.
Panie ministrze, ten wątek na chwileczkę zamknijmy. Pytanie chciałbym zapytać o kwestię relacji z Ukrainą. Teraz w tej sytuacji, w trakcie kampanii wyborczej, wychodzi dosyć trudna sytuacja. Wychodzi sytuacja, której możemy powiedzieć nie spodziewaliśmy się, bo otworzyliśmy serce przed ukraińskim narodem w potrzebie, a słyszymy słowa, które gdzieś no, mogą ranić, tak mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony też w przestrzeni takiej relacyjno-politycznej są dosyć niefortunne. Jak dalej powinna wyglądać nasza współpraca z Ukrainą?
Ludzie, tak teraz na gorąco pomyślałem sobie, kiedy ojciec mówi to pytanie, zwróćmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że to Polacy byliby napadnięci, broniliby się i Ukraina byłaby tym państwem, które mimo trudnych zaszłości historycznych zdecydowało się udzielić nam ogromnego wsparcia, kosztem oczywiście ze swoich obywateli, którzy muszą na to łożyć ogromne wsparcie wojskowe, wsparcie pełne polityczne, walka o interesy Polski, prawda, ze strony Ukrainy na forum międzynarodowym, wsparcie ogromne socjalne dla uchodźców polskich, którzy znaleźliby się w Ukrainie, kilku milionów i wreszcie no, wszelka możliwa życzliwość, która była okazywana na każdym kroku. I w pewnym momencie władze Ukrainy mają trudny moment, jest zapaść w tamtejszym, no, trudno mówić o zapaści w rolnictwie, ale w jakimś sektorze gospodarki, który traci bardzo mocno z uwagi na interesy polskiego przemysłu i w związku z tym mówią, to w tym zakresie my nie możemy wam teraz pomagać, musicie sobie poradzić, czy Unia Europejska powinna wam tutaj poparcia udzielić, możemy tranzyt zorganizować, ale my musimy ratować naszą gospodarkę, żeby ona nie runęła i elementarne bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. I wtedy polski przywódca by oskarżył tę Ukrainę o to, że oni są kolaborantami, że tak współpracują, po cichu sprzyjają agresorowi, którego my porównywalibyśmy do Hitlera i innych hitlerowskich. Bo Żołyński przecież porównuje Rosję do hitlerowców i zbrodni niemieckich. No przecież to się w głowie nie mieści, prawda? Gdybyśmy tak postąpili, byłaby to wyjątkowa niewdzięczność. Ja nie chciałbym przenosić tych emocji na zwykłych ludzi, mieszkańców Ukrainy. Tam są różni ludzie, jest wielu przyzwoitych ludzi przecież. Nie chciałbym, żebyśmy to generalizowali, ale jeżeli chodzi o politykę, to my nie możemy z tego nie wyciągnąć wniosków, bo nie może być tak, że lider jakiegoś państwa obraża nas, Polaków, nawet byśmy takie wielkie wsparcie nie udzielali. A co dopiero wtedy, kiedy to wsparcie zostało realnie udzielone i kiedy Polska nie chciała stworzyć żadnych problemów w Ukrainie, tylko musiała zablokować pewne działania, które mogłyby oznaczać śmierć polskiego rolnictwa. No przecież jest oczywiste, że nasz rząd miał obowiązek podjąć takie kroki, które będą chronić naszych rolników i ich rodziny przed egzystencjonalną niepewnością, a być może wręcz likwidacją, bo polskie rolnictwo nie ma szans, jeszcze nie tylko polskie, konkurować z rolnictwem ukraińskim z tej racji. Już nie mówiąc o jakości tych gleb, że to są gigantyczne gospodarstwa rolne, które z punktu widzenia opłacalności produkcji muszą ekonomicznie wyprzeć i zrujnować polskie rolnictwo. A przecież polskie rolnictwo to setki tysięcy ludzi, miliony też ludzi, którzy na wsi mieszkają, ich egzystencjonalne bezpieczeństwo. To wreszcie bezpieczeństwo też Polski, wszystkich też ludzi w miastach. Na wypadek na przykład wojny, czy jakiegoś kataklizmu, to my musimy mieć wtedy wsparcie żywnościowe, bezpieczeństwo, które będzie dawać nam polska wieś, a nie wieś z jakiegoś obcego państwa, prawda, czy wielkie gospodarstwa na Ukrainie na przykład. Krótko mówiąc, gdybyśmy się zgodzili na ten kierunek, to mogłoby też to powodować, że polskie państwo musi odłożyć na socjalne gigantyczne wydatki dla tych rolników, którzy nie byliby w stanie utrzymać gospodarstw, by przerosło nasze możliwości. Więc nie mogliśmy postąpić inaczej i napaść na nas z tego powodu takimi słowami, no bo to tak trzeba nazwać. To jest rzecz niesłychana i na to Polska musiała zdecydowanie zareagować i musimy wyciągnąć z tego wnioski, no bo powiedzmy, że przyjaciele tak przyjaciół nie traktują w tym sensie. Mówię tu o elitach, nie chcę mówić państwo, nie chcę mówić naród, chcę mówić w kategoriach pewnych elity, która jest u władzy i która w określony sposób wyraziła ustami pana prezydenta Żołyńskiego stosunek do Polski. Musimy być z tego wnioski, no musimy prowadzić politykę też tutaj właściwą, asertywną i wiedzieć o tym, że naszym interesem jest przede wszystkim to, aby Polska i Polacy żyli dostatnio i bezpiecznie. W tym zakresie też w naszym interesie jest oczywiście, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i wsparcie, które było udzielane Ukrainie w wymiarze militarnym, miało sens z punktu widzenia naszych interesów. Ale to wsparcie dalece wykraczało poza te interesy. Ono wynikało z tego ludzkiego serca, tego przykładu, że nie budowaliśmy jakichś obozów dla uchodźców, tylko miliony Ukraińców trafiły do polskich domów, to choćby widać po reakcji ludzi, prawda? Podkreślam ją bardzo trudnej karty historycznej, tak bym powiedział, która ciążyła na naszej przeszłości. Otworzyliśmy się po chrześcijańsku. To był piękny gest, zresztą ja myślę, że to w ten sposób odkłamywaliśmy ten obraz Polski, który pewne środowiska właśnie związane często z panią Holland budowały na świecie o Polsce, że Polacy są ksenofobi, antysemici, że współodpowiedzialni są za Holokaust. Ten obraz Polaków, który pokazał prawdziwą naszą naturę w tym momencie tego konfliktu, tej napaści, kiedy te kobiety, dzieci ukraińskie to przyjeżdżały przez to, jest piękny obraz właśnie naszego narodu, który w większości jest otwarty, chrześcijański głęboko i I to się zresztą niektórym nie podobało. Holand teraz właśnie w tej sytuacji, ten film też można postrzegać, chce nam zepsuć znowu reputację, chce niszczyć nasz obraz jako tych sadystów, jako złych ludzi, ksenofobów, nienawistnych, którzy są w stanie okaleczać kobiety, gdzieś tam rzucać przez druty kolczaste, podawać szkło w termosie, żeby ktoś się okaleczył, jak uchodźca, przecież no to są obrazy straszne. One też są znowu inicjowane przez te środowiska, które często o Polsce i o Polakach opowiadają gdzieś tam na świecie, tworzą wrażenie, że my jesteśmy nietolerancyjni, ksenofobiczni i jeszcze współodpowiedzialni za Holokaust. To jest wyjątkowym podłym kłamstwem nikczemnym. Musimy być twardzi, musimy być silni, musimy budować naszą gospodarkę, musimy bronić polskich interesów i bronić historii, bronić prawdy historycznej i to gwarantuje rząd Zjednoczonej Prawicy. A jeżeli będzie Tusk, jeżeli będą słabi ludzie z PSL-u, którzy nie chcą się tego przyznać, co robią, no to się dobrze nie skończy.
No właśnie, panie ministrze, tutaj pojawia się znowu pytanie, bo łącząc kropki, tak, ukraińskie rolnictwo to są potężne konsorcja, które są w większości, w 90% w rękach tak naprawdę zachodnich, czy to holenderskich, czy niemieckich. Widzimy teraz zwrot bardzo konkretny prezydenta Załęskiego, który proponuje nawet Niemców jako członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kiedy widzimy dalej te wszystkie posunięcia, no to rodzi się aż pytanie. Widzimy chociażby perspektywę odbudowy Ukrainy po wojnie i podział tego tortu, no taki jaki jest w Polsce. Niby coś tam przypada, ale to też nie są, powiedzmy, najlepsze czy tam zasłużone, powiedzmy, części. Pachnie to wszystko srebrnikami z Unii?
No niestety pachnie cynizmem polityki Proszowicza, bo to nie jest przypadek, że w tym samym miejscu w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, prezydent Żołański z jednej strony atakuje Polskę, porównując nas do Rosji, czyli z jakieś wspieranie Rosji, a z drugiej strony chwali, zachwala Niemcy i wręcz domaga się, by Niemcy trafiły do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kraj, który przecież istotnie przyczynił się do
powstania politycznych
spółek, do powstania, w sensie oczywiście historycznych zbrodni, ale ja mówię istotnie przyczynił się w kontekście ukraińskim do tej tragedii, do Buczy i innych historii, które są związane z Nord Stream 1, Nord Stream 2 i bardzo mocnym wsparciem przecież kolejny kanclerz Schrödera przez Merkel i później Scholza, tak samo dla Putina i dla jego agresywnej polityki Nord Stream 1, Nord Stream 2, gigantyczne budowanie wielkich zasobów finansowych Rosji, która wykorzystywała to na rozwój swoich militarnych sił, które uderzyły na Ukrainę. No i przez cały czas obstrukcja od początku konfliktu, która płynęła z Berlina, żeby nie pomagać militarnie Ukraińcom. Nie Ukrainie i tutaj na drugim biegunie była Polska i walczyliśmy z Niemcami w tym zakresie politycznie. Sam zresztą widziałem też niechęci w obszarze dość wąskiego wycinku, który odpowiadam w tym sensie w kontekście tego konfliktu wymiaru sprawiedliwości, gdzie Niemcy byli najbardziej powściągliwi i niechętni do tego, aby włączać się w jakiekolwiek działania śledcze, które miałyby ujawniać zbrodnie rosyjskie w Buczy czy gdziekolwiek indziej. I teraz te Niemcy, które wprowadziły tak niechętną, tak wrogo można powiedzieć wręcz wobec Ukrainy i Ukraińców politykę wtedy, kiedy oni byli najtrudniejszej chwili. A przyjaciół poznaje się, jak sam Kiej Żołański mówił, kiedy przyjaciel jest w najtrudniejszym położeniu. I teraz te Niemcy stają się tutaj ulubieńcem Żołańskiego i mają takie wsparcie, a Polska jest atakowana. No ten kontekst nawet jest też wyjątkowo rażący i uderza. I pokazuje, że w polityce my musimy widzieć, że wzajemność, chociaż wzajemność jest wpisana niby w reguły polityki, możemy dać na to przykłady międzynarodowej, ale tutaj z jakiejś wzajemności, szczególnie życzliwości w tym kontekście liczyć się na to nie mamy co. Natomiast musimy prowadzić asertywną politykę nastawioną na nasze interesy i będziemy twardo bronić polskiego rolnictwa i niech się nie łudzą, że jak miną wybory, to oczywiście jeśli my wygramy, to że cokolwiek się tu zmieni, wręcz przeciwnie, wyciągniemy z tego wnioski, jeszcze bardziej musimy bronić naszego rolnictwa i naszych interesów i nie pozwolimy, żeby krzywda się stała polskim rolnikom albo jakimkolwiek innej przestrzeni gospodarczej. Jesteśmy oczywiście za przyjaźnią, za dobrą współpracą, za wyjaśnieniem też kwestii historycznych w duchu prawdy, to jest potrzebne, ale na pewno nie będziemy tutaj chłopcem do bicia, a nie będziemy pozwalać na to, że Polski obrażać, będziemy twardo, stanowczo reagować i będziemy mieć wnioski.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, dziękuję za poświęcony nam czas. Przypomnę, gościem aktualności dnia na antenie Radia Maryja był pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Boże.